Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze przedstawia Tadeusz Dołęga-Mostowicz, kariera Nikodema Dyzmy. Czyta Łukasz Dziedzic.
O 7:00 służba rozpoczynała sprzątanie i Nina musiała zdążyć przejść na górę, zanim lokaje nadejdą ze służbowego skrzydła. Dyzma zapalił papierosa i poprawił poduszki. Jeżeli tak zawsze będzie, pomyślał, długo nie pociągnę. Chciał zasnąć, lecz nie mógł. Trzeba wstawać, mruknął i zadzwonił. Kazał przygotować kąpiel i zrobić zaraz jajecznicę z 10 jaj z szynką, tylko żeby była tłusta. Gdy już był ubrany i przeszedł do jadalni, skonstatował, że stół nie jest nakryty, a jajecznicy nie podano. Zwymyślał lokaja od bałwanów, a gdy ten zaczął tłumaczyć się, że wystygłaby, ryknął: milcz, durniu, nie wystygłaby, żebyś na porę zrobił. Mogłeś uważać, że wychodzę z łazienki, ja was hołoty nauczę porządku. Dawaj jajecznicę i każ osiodłać konia. Stój! Nie, zaprząc sanki. Słucham jaśnie pana. Po śniadaniu siadł na małe eleganckie sanki zaprzężone w parę koni w Lejc i kazał jechać do papierni. Zaraz w kantorze uderzył go widok urzędników pijących herbatę. Co to do cholery, krzyknął, fabryka czy knajpa? Urzędnicy zerwali się na równe nogi. Co to za moda, czy wam płaci się za to, żebyście tu żarli? Woźny, gdzie jest woźny?
Jestem, proszę pana prezesa. Zabrać mi zaraz te szklanki do ciężkiej cholery. I więcej nigdy nie podawać, a panowie możecie żryć w domu, zrozumiano?
Przeszedł przez biuro i otworzył drzwi gabinetu dyrektora. Gabinet był pusty. Gdzie dyrektor?
Pan dyrektor przychodzi o 9:00. Drżącym głosem wyjaśnił jeden z urzędników.
Co? 9:00? Darmo zjady psia krew. Wszedł do fabryki. Praca wrzała tu w pełni. Robotnicy witali Dyzmę charakterystycznym skinięciem głowy, w którym przejawiała się cała nieufność, hardość i obawa, jakie czuje robotnik wobec pracodawcy. Młody inżynier przybiegł do Dyzmy i przywitał go z szacunkiem.
Jak tam? Zapytał Nikodem. W porządku?
Wszystko w porządku, proszę pana prezesa. Niech pan powie swemu dyrektorowi, żeby przychodził do fabryki o godzinie 7:00. Zwierzchnik powinien dawać przykład podwładnym. Podał mu rękę i wyszedł. Młyn, tartaki, stajnie, obory, gorzelnia. Wszystko to zajęło mu czas do południa. Przeszedł przez Koborowo jak groźna burza, pozostawiając za sobą panikę. Gdy podjeżdżał do pałacu, ujrzał w oknie Ninę. Uśmiechnięta stała z podniesionymi rękoma i machała nimi na powitanie. Była jeszcze w szlafroczku, lecz zbiegła do holu. Skądże mój pan wraca? Zapytała półgłosem, gdyż w sąsiednim pokoju lokaj nakrywał stół.
Byłem w gospodarstwie, robiłem przegląd.
I jakże?
Za dużo próżniaków. Ja ich teraz wezmę do galopu.
Kochanie, ja nie chcę, żebyś ty zajmował się gospodarstwem. Po naszym ślubie musisz wziąć administratora.
Pomyśl, to zabiera tyle czasu. Cały dzień byłbyś poza domem. Ja nie chcę zostawać sama. Zrobisz to, Niku?
Już zrobiłem, roześmiał się.
Jak to?
Zaangażowałem administratora.
Tak, to znakomicie.
No bo jak mamy jechać do Warszawy na kilka miesięcy, to musi ktoś pilnować, bo całe Koborowo rozkradliby.
A kogo zaangażował mój pan?
Niejaki Krzepicki, znasz go, zdaje się.
Jak to, Zyzio? Zyzio Krzepicki, adiutant cioci Przełęskiej?
Aha, ten sam. Komiczny chłopak. Kiedyś mi nadskakiwał, ale on dawniej nie miał najlepszej opinii. Prawdę powiedziawszy, ja nic złego o nim nie słyszałem. Od założenia banku jest moim sekretarzem.
Jesteś z niego zadowolony?
Dlaczego nie? A ty nie chcesz, żeby on administrował?
Cóż znowu? Mój drogi, ja tak dalece nie interesuję się tymi sprawami i tak gruntownie na nich się nie znam.
Zaczęli schodzić się oficjaliści i służący zameldował o tym Dyzmie. Gdy Nikodem wszedł do obszernej kancelarii, znajdującej się tuż za gabinetem, kilkunastu panów rozmawiających półgłosem stało na jego powitanie. Skinął im głową i usiadł przy biurku, nie prosząc ich siadać.
Zawołałem panów, zaczął bębniąc palcami po suknie, żeby podać do waszej wiadomości, że właścicielka Koborowa, pani Nina Kunicka, rozwodzi się z mężem i dlatego odebrała od niego plenipotencję. Jedynym jej plenipotentem jestem ja, a ja zapowiadam, że cackać się nie będę. Wiecie pewno z gazet, że bank zbożowy jest jak lalka, bo ja od tak wszystko trzymam za pysk. Powtarzam, że cackać się nie lubię.
Podniecał się własnymi słowami i mówił coraz głośniej. Powiem krótko, robota to nie zabawa. U mnie musi się tyrać, bo za próżniactwo forsy dawać nie myślę. Zrozumiano? Wylewać będę na zbity łeb darmozjadów. A jeżeli, broń Boże, kogoś złapię na jakiejś machlojce, jeżeli dowiem się, że kto z was robi na lewo, no to wsadzę do ciupy bez żadnego pardonu. U mnie żartów nie ma. Zrozumiano? Uderzył pięścią w stół. Zdumieni oficjaliści stali w milczeniu. Przyjedzie tu pan Krzepicki, którego wziąłem na administratora. Macie jego słuchać we wszystkim, ale w dzisiejszych czasach to irodzonemu bratu nie można wierzyć. Więc umyśliłem sobie tak, jakby który z panów zauważył, że szykuje się jaki kant, rozumiecie, to jeżeli mnie o tym doniesie, dostanie do łapy 5000 złotych i jeszcze podwyżkę pensji. Ja krzywdy nikomu nie zrobię, będę dla was jak rodzony ojciec, ale nabić się w butelkę nie dam, to wszystko. Możecie panowie iść do zajęcia. Jeden z obecnych, siwy, zgarbiony człowiek, kierownik gorzelni, zrobił kilka kroków naprzód i odezwał się. Panie prezesie,
No co tam jeszcze?
Z tego, co pan prezes mówi...
A pan zrozumiałeś to, co mówiłem?
Tak jest, ale wszystko pan zrozumiałeś?
Wszystko i dlatego właśnie...
To nie mamy o czym gadać. Ja tu zwołałem panów nie na rozmówki, a komu się co nie podoba, wolna droga. Na świeży luft. Nikogo nie trzymam za połę. Tylko radzę zastanowić się, o posadę dziś nie tak łatwo, a świadectwo to już dam takie, że no. A i stosunki też mam. Już tam nie radziłbym nikomu w Polsce być moim wrogiem. Do widzenia panom.
Wyszedł czasnąwszy drzwiami. Przez chwilę panowało zupełne milczenie.
Ładna historia, odezwał się jeden z zebranych. Aż to oburzające, zawołał kierownik gorzelni. Przecież on z nas chce szpiegów zrobić. Aż to oburzające, zawołał kierownik gorzelni. Przecież on z nas chce szpiegów zrobić.
I co za ton?
Ja tam pójdę do dymisji. Przecież on nas potraktował jak soldatów. A co za język, to skandal. Mówił do nas jakimś żargonem, jakby uważał, że inteligentnego języka nie rozumiemy. Mówił jakby po to, żeby nas obrazić.
Jedno mamy tylko wyjście. Gremialnie podać się do dymisji.
Byle tylko solidarnie.
Nie wszyscy wszakże podzielali ten pogląd. Młody, niewiele ponad 30 liczący agronom nazwiskiem Taniewski zaproponował. A ja z góry uprzedzam, na mnie panowie nie liczcie.
Ani na mnie, dodał weterynarz.
Posypały się pytania pełne oburzenia.
Taniewski wzruszył ramionami.
O co panom chodzi? Jeżeli o formę tej odprawy, to ja uważam za rzecz błahą. Prezes Dyzma jest za wielkim człowiekiem, ma takie zasługi wobec kraju i tyle państwowych spraw na głowie, że jeżeli nie robi z nami wersalu, nie ma się czemu dziwić. Zresztą to nie zebranie towarzyskie, a sprawy.
Sprawy szpiegowskie. Wstyd panu, panie Taniewski, miałem pana za mniej giętkiego w kwestiach etyki, oburzył się główny buchalter.
Przepraszam bardzo, ale on nikogo nie zmusza do szpiegowania.
Tak, a co znaczą te nagrody dla denuncjantów?
Kto panu każe zgłaszać się po nagrodę, zirytował się Taniewski.
A poza tym, jak widzę, że kto kradnie, to mój psi obowiązek jest podać to do wiadomości okradanego, nie?
Może nie.
Nie widzę w tym nic zdrożnego, że pan prezes chce, a raczej nie sobie nawet, tylko swojej mandantce, zapewnić gwarancję od nadużyć.
Mądrze robi i tyle.
Tylko bałwan daje się okradać. Cóż myślicie, gdyby w banku u siebie patrzył przez palce na złodziejstwa, zasłynąłby na cały świat? Potrafiłby tak w kilka miesięcy uzdrowić nasze życie gospodarcze? A że wymaga sumiennej i pilnej pracy, to ma rację, czy nie? Co?
Przerwał i czekał opozycji, jednakże wszyscy milczeli.
Życie to nie siu bździu, a my Polacy to zaraz podrażniona ambicja i hopaj siupaj, a później jazda na brugi z całej ambicji skamleć pod innymi drzwiami o pracę. Ja tam za dużo tego widziałem, mnie na to nikt nie nabierze. Zresztą między nami mówiąc nie widzę tu miejsca na obrazę. Co tu gadać, on jest znakomity mąż stanu, geniusz ekonomiczny, a my za przeproszeniem panów drobne kiełbie, pętaki. Kto ma zielono w głowie, niech sobie wyciągnie konsekwencje. A ja nic tylko zostaje, ale powiadam wam, że prezes jest morowy gość, wie czego chce, że w bawełnę nie obwija, to stać go na to i koniec.
Zaległa cisza.
Niewątpliwie ma pan rację, odezwał się jeden głos.
Przytwierdził mu drugi, trzeci, dziesiąty.
No pewnie, że mam, dorzucił Taniewski, biorąc futro z wieszaka. Kierownik gorzelni rozłożył ręce.
Ha, róbcie panowie jak chcecie, ja jednak podziękuję za służbę.
Wszyscy zaczęli go namawiać, by dał spokój, że jakoś się ułoży, że o posadę trudno. Staruszek jednak tylko kiwał głową.
Nie, panowie, wiem, że trudno, ale ja tam nie przyzwyczaiłem się do takiego systemu pracy. To nie dla mnie. Wy może nawet macie słuszność, ale ja jestem za stary, myślę kategoriami przedwojennymi. Nie potrafię. Rozchodzili się zwolna. Za ostatnim zamknęły się drzwi. Na niemalowanych deskach podłogi pozostały liczne, mokre ślady stóp. Śnieg bowiem na dworze był tego dnia niezwykle lepki.